A naszym gościem jest senator Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam pana, witam państwa.
Panie ministrze, skoro teraz szczepimy nauczycieli akademickich antykowidowo, to znaczy, że za chwilę na polskie uczelnie wróci normalność?
Oj, bardzo byśmy chcieli, żeby normalność wróciła. Jesteśmy w kontakcie, ja jako wykładowca akademicki ze swoimi studentami. Teraz właśnie kończy się przerwa, rozpoczął się nowy semestr, więc wszyscy chcielibyśmy, aby te kontakty były kontaktami bezpośrednimi.
To marzenia to jedno, a rzeczywistość, panie profesorze, to drugie. Kiedy studenci wrócą na stacjonarne zajęcia w polskich uczelniach?
Ja zawsze mówię po pierwsze o gotowości uczelni do tego, aby przyjąć z powrotem studentów. To jest, pamiętajmy, nie tylko infrastruktura ta związana z salami wykładowymi, ale również akademiki. To jest również przygotowanie odpowiednich procedur dotyczących zachowania tych podstawowych zasad, które nas dotyczyły i które nas dotyczą i będą dotyczyły.
To konkretnie, panie ministrze, czy studenci wrócą na uczelnię, zanim zostaną zaszczepieni przeciw COVID-owi?
Plan jest taki, aby w zależności od sytuacji pandemicznej luzować te wszystkie obostrzenia. Chcę przypomnieć, że wiele zajęć jest już prowadzonych w systemie bezpośrednim, a więc bezpośredniego kontaktu. Są to przedmioty praktyczne, to również ci, którzy studiują medycynę, ale i kierunki techniczne, więc oni już funkcjonują.
Tak, ale pytam o tych pozostałych, którzy wciąż uczą się zdalnie. Tutaj, czy będziemy czekać, aż oni będą zaszczepieni i wtedy będzie zielone światło, żeby zajęcia wszystkie mogły się odbywać stacjonarnie, czy wcześniej?
No, mamy wielką nadzieję, że jeśli okaże się, że będziemy mieli do czynienia ze spadkiem zachorowań właśnie wśród Polaków, to wtedy plan jest taki, i to rozmawialiśmy z rektorami, z Radą Główną czy z KRASP-em, a więc Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, aby spróbować uruchomić uczelnie, ale dopiero w trakcie sesji. To jest jedna kwestia.
Czyli druga, najwcześniej sesja, ta letnia, to jest ten moment, kiedy studenci mogą wrócić na uniwersytety, na politechniki.
To jest ten moment, ale chcę też przypomnieć, panie redaktorze, że tak naprawdę decyzja to jest tak naprawdę decyzją autonomiczną każdej uczelni. Mój wydział w obrębie Uniwersytetu Jagiellońskiego już we wrześniu 2020 roku podjął decyzję o tym, aby wszystkie zajęcia odbywały się zdalnie, a więc to tak naprawdę uczelnie, tak naprawdę ciała kolegialne decydują o trybie prowadzenia zajęć. No, sytuacja pandemiczna jest fatalna. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o uniwersytety, szkoły wyższe, mamy przecież już daleko posuniętą tak zwaną internacjonalizację, a więc mamy studentów z różnych części świata. Wiele osób to obywatele chociażby Ukrainy, ale nie tylko. No, w związku z tym to jest moment, kiedy jeśli otwieramy uniwersytet, to otwieramy również granice, a widzimy, że w chwili obecnej tendencja jest zupełnie odwrotna.
No, pytanie w takim razie, czy my słusznie w tym momencie szczepimy nauczycieli akademickich, skoro tak naprawdę ten powrót studentów to jeszcze sporo miesięcy, czy nie za szybko?
Nie, wydaje się, że nie za szybko, bo ja wczoraj zaszczepiłem się AstraZeneca. No dzisiaj lekka temperatura, stan podgorączkowy, ale następne szczepienie tą szczepionką to jest dopiero 6 dzień maja, a więc jeśli mówimy o nabyciu pełnej odporności przy szczepieniu w tym momencie kadry, to kadra nauczycielska, akademicka tę odporność uzyska dopiero właśnie na przełomie maja i czerwca.
Zakładając, że studenci rzeczywiście na sesję wrócą na uczelnię. Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki, jest naszym gościem. A propos wysokiej temperatury, to myślę, że z jeszcze jednego powodu ona się mogła dzisiaj panu podnieść. Byli dzisiaj u pana panowie lub panie z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego?
Nie, na szczęście zakończyło się bardzo
Naprawdę
sprawnie.
Nikt nie zapukał, nikt nie przyszedł z panem porozmawiać z ABW?
Było zupełnie odmiennie. Kiedy wchodziłem do budynku ministerstwa, przypomnę, dzisiaj jest Sejm, więc najpierw obowiązki na terenie parlamentu. Kiedy wchodziłem do budynku, miałem telefon właśnie ze strony klubu parlamentarnego z informacją, że coś dziwnego dzieje się z moim kontem.
Twitterowym. Na tym koncie twitterowym pojawił się zaskakujący wpis o prostytutce w mundurze Wojska Polskiego i pan twierdzi, że padł ofiarą ataku hakerskiego. No i komu pan powiedział o tym, co się wydarzyło? Jakie służby by pan zawiadomił?
No przede wszystkim poinformowałem tutaj szefostwo resortu, ale przede wszystkim informatyków. Poinformowałem również szefa departamentu zajmującego się podobnymi kwestiami w naszym ministerstwie, natomiast tu bezpośredni kontakt później z Ministerstwem Cyfryzacji, ale również z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, a więc to działanie zbiorowe.
Czyli to nie jest tak, że pan do służb się odezwał, zawiadomił pan prokuraturę na przykład, że ktoś panu zhakował konto twitterowe?
Tryb jest taki, bo już raz doszło do włamania na moje konto internetowe, na moją skrzynkę mailową i wtedy poinformowałem policję. Droga jest taka, że w miejscu zamieszkania, bo przypomnę, to jest konto prywatne, a więc w miejscu zamieszkania, czyli Komenda Powiatowa w Proszowicach, tam udam się w najbliższym możliwym terminie, złożę zawiadomienie o takim czynie i równocześnie z wnioskiem dalszym, a więc podjęcia działań przez prokuraturę w tym względzie, dlatego że owszem, konto jest prywatne.
No ale pan jest na przykład wiceprzewodniczącym Senackiej Komisji Zagranicznych. Jest pan senatorem, wiceministrem, no jest pan urzędnikiem państwowym, więc rozumiem, że ABW na przykład interesuje się takimi sytuacjami.
Tak i myślę, że tutaj również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podejmie odpowiednie działania, bo przypomnę, ja nie widziałem, bo nie miałem dostępu do Twittera tylko właśnie przez strony internetowe, przez portale widziałem te screeny. No rzeczywiście jest to uderzenie nie we mnie tak naprawdę. Owszem, tam dużo śmiechu ze strony internautów, co do mojej aktywności właśnie na portalu, na Twitterze, ale to było uderzenie przede wszystkim w prezydenta, to jest uderzenie w osoby prywatne, w żołnierzy Wojska Polskiego, więc to działanie tutaj nie tylko prokuratury, ale Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinno być działaniem tak naprawdę też w mojej opinii z urzędu.
Krótko, konkretnie w tej części naszej rozmowy, panie ministrze, czy wynik matury z religii byłby brany pod uwagę przy przyjmowaniu kandydatów, uczniów na studia?
Ja chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, bo z tym problemem mierzymy się od dawna, od kiedy właściwie byłem w Sejmie, a więc od roku 2011. Ja zawsze...
To zmierzmy się z nim konkretnie. Konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. Jeśli będzie matura z religii, to będzie brana pod uwagę przy rekrutacji na studia?
Moja prywatna opinia, bo mogę powiedzieć to zupełnie, zupełnie prywatnie. Jeśli spojrzymy na listę dziedzin i dyscyplin naukowych, widać tam, że nauki teologiczne, podkreślam, nauki teologiczne są tam wyodrębnione, a więc tym samym, jeśli mówimy o maturze w tej dziedzinie, czy to mówimy tutaj o równoprawnym przedmiocie.
Ja nie wiem, czy jakby student przyszedł do pana i na egzaminie tak konkretnie odpowiadał, to byłby pan zadowolony, ale o tym już za chwilę na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Proszę pozwolić. Tam się spotykamy, tam rozmawiamy dalej i szukamy odpowiedzi na to pytanie.
Dziękuję za zdyscyplinowanie, panie redaktorze. Odpowiadam. Jeśli chodzi o egzaminy, przyjęcia.
Czyli zakładamy, że jeśli będzie matura z religii, to wynik matury z religii będzie brany pod uwagę przy rekrutacji na studia?
No przede wszystkim chcę przypomnieć, że decyzja o naborze takiej, a nie innej rekrutacji jest programowana, jest proponowana bezpośrednio przez szkoły wyższe, a więc to...
I pana zdaniem szkoły wyższe powinny kierować się wynikiem matury z religii, przyjmując kandydatów na studia?
No jeśli założymy, że na przykład będzie to Uniwersytet Jana Pawła II lub będzie to Akademia Ignacjanum, ewentualnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego czy Katolicki Uniwersytet Lubelski, to wydaje się, że czymś zupełnie normalnym, naturalnym będzie to, że te uczelnie na określonych kierunkach będą zainteresowane oceną właśnie z religii na maturze.
No ale wymienił pan te publiczne uczelnie, przynajmniej częściowo, więc rozumiem, że powinny pracować jak każda inna uczelnia. Dlaczego akurat Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego miałby traktować maturę z religii poważnie, a inne nie? I pytanie, bo mówi pan o niektórych kierunkach. Czy chodzi o to, że matura z religii miałaby być wskazówką czy kryterium stosowanym na przykład w ramach nauk teologicznych na uniwersytecie, czy też na wszystkich kierunkach?
W mojej opinii, no przede wszystkim, jeszcze raz powtórzę, to dana uczelnia określa, jakie przedmioty z matury zalicza do tej grupy wysoko punktowanych i to zakładam, że no właśnie takie uczelnie, które realizują taki kierunek, który łączymy z teologią, będą uwzględniały ten właśnie ocenę z tego właśnie przedmiotu, ale to nie jest tak, że tylko te uczelnie, które ja wymieniłem, bo można pomyśleć tutaj również o seminariach duchownych, o wszystkich innych instytucjach kształcących, dla których ta informacja może być istotna i ważna. Ja dodam, że również mamy do czynienia tutaj z różnymi systemami kształcenia, jeśli chodzi o katechezę, a więc również i tu chyba daje się uzasadnionym mogłaby być ta ocena z tego właśnie przedmiotu.
Ale popiera pan pomysł, żeby maturę z religii przygotowywał Kościół katolicki?
W mojej opinii tutaj należy oczywiście uwzględnić stanowisko tego określonego kościoła, w tym wypadku.
Co to znaczy uwzględnić stanowisko kościoła? Czy Kościół katolicki powinien przygotowywać maturę z religii?
Nie, to przygotowanie matury, przeprowadzenie matury, za to odpowiedzialny jest system, w którym funkcjonujemy nie od dzisiaj, ale od bardzo wielu lat.
Pytam nieprzypadkowo, dlatego że całkiem niedawno, kilka dni temu, inny wiceminister pana resortu, Dariusz Piątkowski, w RMF FM powiedział tak, skoro podstawę programową lekcji religii przygotowuje dzisiaj Kościół katolicki, to również byłoby to samo z egzaminem.
To właściwie tu pod względem treści jakiejś znaczącej różnicy nie ma pomiędzy tą opinią.
No ależ jest. Pytanie jest konkretne. Czy egzamin państwowy powinna przygotowywać instytucja niepaństwowa, kościelna w tym przypadku?
Nie. Panie redaktorze, jeśli poprzez przygotowanie rozumiemy tylko to, co związane jest z procedurami i to, co związane jest z drugiej strony z treściami, ale również z organizacją na terenie Rzeczypospolitej, to tu z całą pewnością trzeba wskazać na instytucje państwa.
Natomiast czyli jeśli Centralna mówimy, Komisja Egzaminacyjna przygotowywałaby pytania na taki egzamin?
Proszę?
Czy Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowywałaby pytania na maturę z religii?
Oczywiście to jest rola tutaj organów państwa, natomiast tutaj pan wiceminister Piątkowski miał na myśli zupełnie coś innego.
O, a co miał na myśli?
Miał na myśli to, szanowny panie redaktorze, że kiedy przygotowujemy pytania, czy przygotowywano by pytania dotyczące tego, co nazywamy religią, no to powinniśmy przede wszystkim zapytać też wprost, czy ten rodzaj pytań jest, czy mieści się w obrębie tego, co nazywamy nauczaniem, czy to kościoła, czy szerzej.
Nie, zaraz. Centralna Komisja Egzaminacyjna miałaby pytać Kościół, czy ten egzamin jest w porządku, czy nie? Centralna Komisja Egzaminacyjna nie ma ekspertów, z których może korzystać?
Panie redaktorze, pan stawia to w ten sposób, jak kiedyś stawiał John Locke, a więc w takim systemie...
Proszę mnie nie przystawiać obok Locke'a. Nie zasługuję na to.
Wie pan, może to trzeba by wobec sir Roberta Filmera, ale tu chciałbym powiedzieć o jednym. No, jeśli mówimy o funkcjonowaniu Kościoła, to panie redaktorze, no zapomnieliśmy, że Kościół jest wspólnotą nie tylko instytucjonalną, a więc tą, którą najczęściej chcemy postrzegać jako Kościół składający się przede wszystkim z osób duchownych. Kościół jest również tą wspólnotą szerszą, a więc do tej wspólnoty są ci, którzy deklarują swoją przynależność. I to nas jako członków wspólnoty, tu przyznam się, jestem katolikiem, obliguje do tego, aby w ogóle w swoich działaniach, nie tylko pewnych, ale w ogóle w swoich działaniach, zawsze miarkować.
Jasne, tylko panie ministrze, pan w rządzie nie jest przedstawicielem Kościoła, tylko pan jest Włodzimierzem Bernackim, obywatelem państwa, pracującym dla tego państwa. I to jest ta różnica, ale tak, nie idźmy już w tę stronę, bo tutaj jakby już wszystko myślę powiedzieliśmy.
Panie redaktorze, ale ja się akurat w tej materii zupełnie tego nie obawiam. Ja jestem z tego pokolenia, które znajdowało w przestrzeni Kościoła przestrzeń swobody w latach 80. To właśnie Kościół był tą przestrzenią, która dawała możliwość nie tylko spotykania się, ale prowadzenia debat,
seminariów. To o swobodzie porozmawiajmy, bardzo proszę, panie profesorze. Dlaczego w ciągu kilkunastu ostatnich dni minister edukacji i nauki, pan Przemysław Czarnek, kolejny już raz zmienił punktację na liście czasopism naukowych?
Oj, to jest, wie pan, panie doktorze, problem naprawdę bardzo...
Proszę? Oj, jest problem.
Tak, jest bardzo poważny problem, ale ten problem jest o wiele szerszy niż może się wydawać.
To spróbujmy krok po kroku go wyjaśniać, bo naukowcy tutaj piszą rzeczywiście, że jest problem. Z imienia i nazwiska występujący w różnych mediach, co czytamy w ostatnich dniach, mówią i piszą, że minister Czarnek premiuje te czasopisma, w których sam ostatnio publikował.
Nieprawda.
Naprawdę nieprawda?
Naprawdę nieprawda.
Doktor habilitowany Mikołaj Pawlak, socjolog z UW, wskazuje w portalu OKO.press, o które czasopisma chodzi i wskazuje, gdzie publikował pan minister Czarnek i jak te czasopisma zostały premiowane. Cytujemy?
No wie pan, ale panie redaktorze, ja może tu, drodzy państwo, powiem, bo pan redaktor ma na myśli tam być może kilkanaście czasopism, które są wyciągnięte z listu 34.
Nie, panie profesorze, proszę nie, proszę tego nie mówić, bo to nie kilkanaście czasopism zmieniło punktację w ostatnim czasie.
Nie, ale proszę mi pozwolić, bo wie pan, no, mówię, że ta lista jest bardzo, bardzo obszerna, to jedno.
Tak.
Pan wskazuje tutaj na kilkanaście czasopism, w których publikował pan minister Czarnek, a te zmiany dotyczą co najmniej kilku...
No proszę pozwolić, że po kolei. Najpierw zajmijmy się tymi, które dotyczą pana ministra Czarnka. I tu Mikołaj Pawlak, doktor habilitowany, socjolog z UW, pisze w OKO.press tak. Minister Czarnek, cały czas profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, podwyższył punktację czasopism, w których sam ostatnio publikował. Minister Czarnek skompromitował siebie jako naukowca, za którego pragnie uchodzić. Decyzja tak jednostronnie korzystna dla czasopism, w których sam niedawno publikował, jest szkolnym przykładem konfliktu interesów. Przypomnijmy, że na podstawie tych punktów sam niedługo będzie wypłacał subwencje. Jest konflikt interesów, czy nie ma?
Nie ma konfliktu interesu i zaraz wyjaśnię, dlaczego nie ma. Panie redaktorze, to przede wszystkim na tę kwestię trzeba spojrzeć dużo, dużo szerzej. Być może, jeszcze raz powtarzam, są na tej liście czasopisma, w których publikował pan minister Czarnek, ale być może...
Są, na pewno. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. TK Komisji Prawniczej Pan Oddziału w Lublinie. Przegląd sejmowy.
No ale jak przegląd sejmowy, wie pan, to nie jest tylko czasopismo, w którym publikował pan minister Czarnek, dlatego że przegląd sejmowy jest tytułem o wiele szerszym i istotnym i ważnym, ale...
Nie, pytanie, proszę, czy powinien podejmować decyzję w sprawie czasopism, których sam publikował, bo tu jest zarzut konfliktu interesów.
Ale niech pan, to jest przede wszystkim to, że jeśli chodzi o problem z tak zwaną punktacją czasopism, czy z tymi czasopismami, to chciałbym wreszcie wypowiedzieć to zdanie, które próbuję wypowiedzieć od jakiegoś czasu. No przede wszystkim to, że obok tych czasopism, które być może w ten czy inny sposób mogą być łączone przecież równie dobrze i ze mną, czy z innymi członkami kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki, w tej części Nauka i Szkolnictwo Wyższe. Są również i takie, i większość z nich zdecydowana, bo to są czasopisma, które są czasopismami w obszarze nauk technicznych. To po pierwsze. Po drugie, problem poszerzenia tej listy nie jest tylko problemem wynikającym z doszacowania tych czasopism, które tą punktację miały, powiem wprost, zaniżoną. Trzecia rzecz. Nigdzie i w żadnym miejscu nie doszło do sytuacji, w której czasopisma utraciłyby czy miały zmniejszoną liczbę punktów. I po czwarte, mówimy tutaj o tym, kiedy w roku przyszłym dokona się tak zwana ewaluacja. I prawdą jest również i to, jeśli ktoś uważny sprawdzi listę tych czasopism, to dostrzeże, że istnieje niesamowita dysproporcja pomiędzy punktacją właściwą dla czasopism humanistycznych i tych, które są w naukach społecznych, czy też już nie mówię o teologii, bo tu zupełna katastrofa. I w tej sytuacji podniesienie punktów dla pewnej grupy czasopism, które były niedoszacowane, jest czymś pozytywnym.
I te dysproporcje wciąż są. Tutaj wchodzę w słowo, panie profesorze. Proszę mi pozwolić. Nie. Panie profesorze, słuchałem cierpliwie, ale proszę też pozwolić, że posuniemy sprawę trochę do przodu, dlatego że te dysproporcje wciąż są. Są czasopisma na tej liście, które mają nadal 20 punktów, czyli niemalże minimum możliwe, choć są czasopismami, które mają międzynarodowe redakcje, ukazują się od lat, także po angielsku, a są takie, które ukazują się od zeszłego roku i już nagle dostały 40 punktów na przykład. Takie czasopismo wydawane przez uczelnię na przykład w Toruniu, czy związane z ministrem sprawiedliwości. Ale istotna jest jeszcze inna rzecz, na którą pan nie zwrócił uwagi, bo pytanie, czy te zmiany dokonywane teraz, w ostatnich dniach, już po opublikowaniu tej pierwszej wersji listy, były konsultowane z Komisją Ewaluacji Nauki, czyli z zespołem, który do tego właśnie jest powołany.
Były konsultowane przede wszystkim z zespołem, który funkcjonuje również przy ministrze edukacji
i
nauki.
Czy były konsultowane z Komisją Ewaluacji Nauki, panie profesorze?
Z częścią członków tej komisji było.
Z częścią członków. A czy nie powinny być to decyzje konsultowane z Komisją Ewaluacji Nauki, a nie częścią członków Komisji Ewaluacji Nauki? Czytam oświadczenie tej komisji z 11 lutego, która pisze tak. Komisja jest zaniepokojona publikacją wykazu czasopism punktowanych zawierającego liczne pozycje, które nie były konsultowane z Komisją Ewaluacji Nauki.
I ta osoba, która właśnie tak skomentowała, że nie było to konsultowane, również powiedziała, że pani wiceminister Anna Budzanowska złożyła rezygnację z pracy w ministerstwie ze względu na tę właśnie listę, co jest skandaliczne.
Ta osoba, czyli Emanuel Kulczycki, doktor habilitowany z tejże komisji, ale to nie tylko on o tym mówi, panie profesorze. Czytam na przykład oświadczenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, który zwraca uwagę właśnie na to i pisze tak. Przepisy rozporządzenia wymagają, aby zmiany w wykazie czasopism każdorazowo przygotowane były przez Komisję Ewaluacji Nauki. Wymóg ten został zlekceważony. To nie jest jeden człowiek. To są podpisani z imienia i nazwiska profesorowie pod tym oświadczeniem.
Panie redaktorze, tylko jeszcze raz powtórzę. O tym jeszcze tutaj też nie wspomniałem. Mówimy tutaj o procesie ewaluacji. Tutaj odsyłam również pana do przedstawicieli Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, gdzie przedstawiciele tych dwóch gremiów wprost wskazują i wykazują swoje zaniepokojenie tym właśnie, że duża część dorobku naukowego osób pracujących, czy to w szkołach wyższych, w tym na uniwersytetach, ale również w instytutach badawczych, duża część dorobku jest traktowana zupełnie w sposób taki bez szacowania, bez żadnych wag.
A więc ta dyskusja toczy się od lat.
Otrzymuje to jest od lat dyskusja.
Absolutnie. To jest argument, który pojawia się od lat. Ja obserwuję także tę dyskusję, ale nie o tym teraz rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, że na coś się umówiliśmy, czy umówiliście państwo w
tym... Tak, umówiliśmy się, panie redaktorze, w tym procesie co do tego,
i umówiliśmy się, że jest procedura taka, że najpierw pracują zespoły doradcze, potem akceptuje efekty zespołów doradczych Komisja Ewaluacji Nauki, a na koniec przychodzi teraz minister Czarnek, który to wszystko wywraca. W takim razie pytanie konkretne. Skoro tak bardzo trzeba poprawiać tę listę czasopism i punktację, która została przyznana, posypią się za chwilę dymisje w Komisji Ewaluacji Nauki?
Absolutnie nie.
Dlaczego? Skoro źle wykonali swoją pracę ci ludzie, trzeba ich zwolnić, absolutnie zdymisjonować.
No widzi pan, no. Zazdroszczę panu takiego bardzo rygorystycznego spojrzenia, które jest mi wyjątkowo obce. Natomiast...
Naprawdę nie uważa pan, że jeśli ci ludzie źle pracowali, nie należy im zapłacić?
Nie, ja mówię o czymś zupełnie innym. Ja na to spoglądam nie z perspektywy tylko i wyłącznie jednej uczelni, czy trzech najlepszych uczelni, czy dwóch Uniwersytetu Warszawskiego, czy Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale jako urzędnik państwowy, jako wiceminister zobligowany jestem do spoglądania dużo, dużo szerzej i powiem tutaj bardzo wyraźnie. Przyjęcie takiego rozwiązania, które zostało zaproponowane przez ustawę 2.0, prowadzi wprost do tak zwanej punktozy.
Ale to jest ustawa, to są przepisy, panie profesorze. Dlaczego ich nie stosować?
Zaraz panu powiem dlaczego. Dlatego, że w przyszłym roku, jeśli dokona się ewaluacja wprost na tylko i wyłącznie tych zasadach, które zostały określone w tym systemie, a chcemy jednak dokonać pewnej nowelizacji, ale nie dokonywać, zaznaczam bardzo wyraźnie, rewolucji, może się okazać, że jeśli chodzi o uniwersytety, szkoły wyższe, to większość z nich utraci uprawnienia do prowadzenia szkół doktorskich.
Czyli
to
przepraszam, nie stosujemy przepisów ustawy, która obowiązuje po to, żeby nie było kłopotu za chwilę? Nie rozumiem.
Nie, nie, nie. No, panie redaktorze, ja jestem zobligowany do spoglądania dużo, dużo szerzej, więc...
Ale jest pan zobligowany do stosowania zapisów ustawy, panie profesorze.
Panie redaktorze, ja mówię o sytuacji faktycznej, a więc z jednej strony pan minister Czarnek ma prawo, bo jako minister może wydać komunikat dotyczący listy czasopism, to po pierwsze, a więc działał tutaj w granicach prawa, to po pierwsze. Po drugie, wracając do tego, o czym powiedziałem, jeszcze raz powtórzę, może się okazać, że duża część uczelni po pierwsze nie będzie miała możliwości prowadzenia szkół doktorskich, po drugie utraci w znacznej mierze, w dużej części również subwencje. Po trzecie, będzie miała również ograniczone możliwości, jeśli chodzi o prowadzenie tych czy innych kierunków studiów. Nie wiem, czy pan ma świadomość, ale z punktu widzenia właśnie Ministerstwa Edukacji i Nauki i tego systemu, tak naprawdę właściwie trzy ośrodki uniwersyteckie będą miały prawo do tak naprawdę doktoryzowania czy też prowadzenia szkół doktorskich.
Zamykając temat, profesorze, kto stworzył ten system? Kto stworzył tę ustawę?
Jarosław Gowin.
Który jest w rządzie Prawa i Sprawiedliwości?
Jest w rządzie Zjednoczonej Prawicy.
Kto głosował za tą ustawą?
Ja nie głosowałem za tą ustawą.
Kto głosował, jeśli chodzi o większość sejmową?
Głosowała oczywiście nie tylko Zjednoczona Prawica, ale głosowała również Platforma Obywatelska.
Większość w Sejmie ma Zjednoczona Prawica. Tak. Jeśli jest tak, jak pan mówi, że jest pasztet w systemie nauki, to za ten pasztet odpowiada Zjednoczona Prawica, czyż nie?
No, jest to ten pasztet, który staramy się tak przygotować, żeby ten pasztet nie zaszkodził zdrowiu zarówno studentów, ale również i pracowników naukowych polskich uczelni.
Czy Ministerstwo Edukacji i Nauki nie ma zaufania do komisji dyscyplinarnych pracujących na polskich uczelniach?
Ależ mamy. Mamy.
To dlaczego jest taki pomysł na nowe przepisy, żeby na czas postępowania wyjaśniającego osoba, której dotyczy takie dochodzenie na uczelni, nie była zawieszana?
To dotyczy tylko pewnej grupy przypadków. To tych przypadków, które zostały określone jako te, które wynikają z tego, co związane jest ze systemem światopoglądowym czy systemem filozoficznym i tylko tego. Natomiast wszystkie inne, te związane z plagiatem, z mobbingiem, z działaniem przeciwko innym osobom, pracownikom, czy to uczelni, czy studentom, one mają być i będą procedowane. To po pierwsze. Po drugie...
I będzie mogła być zawieszana osoba, jeśli dotyczy zarzut plagiatu, malwersacji finansowej, czy molestowania seksualnego.
Tak.
Tylko propozycja jest taka, żeby na etapie działania komisji uczelnianej już mogła zainterweniować komisja działająca przy Ministerstwie Edukacji i Nauki.
Nie. To jest działanie tylko na wniosek osoby zainteresowanej, a więc jeśli prowadzone jest przeciwko niej postępowanie wyjaśniające, a rektor podjąłby decyzję o zawieszeniu.
To może to... zgłosić się do was ktoś taki, do ministerstwa, do komisji dyscyplinarnej ministerstwa
do komisji dyscyplinarnej
i już
przy ministrze.
Ta komisja
i wtedy
może decydować.
Ta komisja rozstrzyga, czy rzeczywiście jest to, czy to działanie tego konkretnego pracownika było tym czynem wynikającym wprost z tych kwestii światopoglądowych.
I profesor Marcin Pałys, były rektor Uniwersytetu Warszawskiego, mówi tak, to jest zamach na dotychczasowe instytucje dbające o przestrzeganie norm etycznych w środowisku akademickim. Pan się uśmiecha, jeśli dobrze widzę.
Tak, bardzo, bardzo się uśmiecham. Bo
to jest tak śmieszne?
Nie, absolutnie nie. No wie pan, ja jestem czołowym ironistą, jeśli chodzi o moje środowisko polityczne, a pana profesora Pałysa pamiętam jeszcze z posiedzeń komisji, jeśli chodzi o Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży w Sejmie i bardzo dobrze go wspominam. Bardzo dobrze współpracuję z nim teraz, kiedy jest zarówno członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, jak i również jeśli chodzi o Radę Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Ta współpraca układa się dobrze,
ale
chociaż...
Panie profesorze, co pan odpowie na jego argument, którego on użył? No, dość ważny, istotny i mocny.
No wie pan, no, jeśli chodzi o to, czy jest to zamach kierowany przeciwko autonomii czy też wolności, to absolutnie ta propozycja, która przypominam jest ciągle propozycją, a co do której jestem przekonany, że powinna wejść w życie, absolutnie nie narusza wolności akademickiej. Co więcej, uważam, że z własnego punktu widzenia osoby, która ma takie, a nie inne poglądy, no, mam nadzieję już nigdy nie tłumaczyć się z tego, że wystąpiłem w tej czy innej stacji telewizyjnej, a kiedyś w przeszłości tak się właśnie zdarzało, że musiałem, kiedy byłem w Polsacie, czy w TVN-ie, czy w RMF-ie, nie musiałem się tłumaczyć, natomiast kiedy pojawiłem się gdzieś w Toruniu, to już była wprost informacja.
Ale wyjaśnijmy, o co chodzi, bo jeden z punktów ogłoszonego w pakietu wolności akademickiej, czyli tego projektu, o którym rozmawiamy, mówi tak, nauczyciel akademicki nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych. To wyjaśnijmy w takim razie, jeśli jako profesor, doktor, adiunkt, wykładowca, ktoś, na przykład ktoś, kto wykłada biologię, będzie ex cathedra, negował teorię ewolucji, pracując ze studentami, prowadząc wykład, będzie propagował na przykład kreacjonizm jako teorię naukową, to nie będzie go można pociągnąć do odpowiedzialności za coś takiego?
Panie redaktorze, bo pana pytanie znów tu jest całkowicie oderwane od rzeczywistości. Po pierwsze jest oderwane od rzeczywistości, ponieważ mówimy tutaj o tych przestrzeniach, które są oddzielne, odrębne. A więc z jednej strony mamy świat szkoły wyższej i tutaj raczej mamy do czynienia z sytuacją taką, że za sprawą ustawy 2.0 rektor ma władzę praktycznie absolutną nad swoimi pracownikami, że znaczenie kompletnie straciły ciała kolegialne, które rozstrzygały w wielu kwestiach i w wielu sporach. W tej chwili to rektor posiada tak naprawdę pełnię władzy, a więc on zatrudnia, on zawiesza, on zwalnia z pracy.
Ale jak zapiszemy w ustawie, że nauczyciel akademicki nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych czy filozoficznych, to ten rektor nie będzie mógł pociągnąć do odpowiedzialności
natomiast
kogoś takiego.
Pan redaktor,
panie profesorze, proszę mi wyjaśnić, bo ja nie rozumiem, czy jeśli wykładowca Uniwersytetu Medycznego, na przykład, załóżmy, że jest członkiem wspólnoty Świadkowie Jehowy i będzie uczył studentów, że transfuzja krwi to nie jest dobry pomysł jako procedura medyczna, to się będzie mieściło w tym zapisie, który jest tutaj zaproponowany, czy nie?
Można wymyśleć jeszcze jeszcze inne sytuacje zupełnie hipotetyczne.
Życie je przyniesie, panie profesorze.
Na przykład można pomyśleć, wie pan, ja jestem historykiem idei i można pomyśleć o tym, że jako nauczyciel akademicki na swoich wykładach zacznę nie tylko nauczać, ale przekonywać do takich rozwiązań systemowych, które są systemami właściwymi dla państw totalitarnych.
I co wtedy?
Więc niech pan też zastanowi się, czy w którym miejscu mówimy tutaj o poglądach politycznych, a w jakiej mierze mówimy o sferze naukowej. Wie pan, trzeba
mieć przekonania naprawdę... religijne to jest bardzo pojemna kategoria, panie profesorze. Przekonania światopoglądowe także bardzo pojemna. Przekonania filozoficzne znów bardzo pojemna. Chodzi
więc
tylko o to,
panu...
czy ten zapis dotyczy sytuacji akademickiej czy pozaakademickiej, o której pan przed chwilą mówił, mówiąc o studiach telewizyjnych i radiowych.
Po pierwsze, mówię tutaj o sytuacji, która jest sytuacją na mieszczącą się w ramach mojego, czy w ogóle uczonego funkcjonowania w systemie akademickim. I tutaj mówimy o uprawianiu nauki. I samo uprawianie nauki związane jest z bardzo wymagającymi procedurami w sensie metodologicznym, w sensie również i technik badawczych. I więc tutaj, wie pan, nie ma miejsca na takie gdybanie i również odwoływanie się do przykładów płaskiej ziemi, czy też szczepionek antykowidowych, które są szczepionkami, gdzie nam szczepiają jakieś tam, nie wiem, substancje toksyczne zmieniające nasz kod genetyczny.
A ja znam profesorów i doktorów, którzy takie rzeczy mówili na uczelniach, panie profesorze. To nie jest oderwane od rzeczywistości.
Jestem generalnie, wie pan, jeśli już o tym mówimy, to wie pan, jestem też bardzo oburzony, ale dopuszczam to, co nazywamy wolnością i wolnością wyboru. Też jestem zadziwiony, że w sumie tak niewielka część środowiska uczonych zdecydowała się na szczepienia, a wcześniej mówiliśmy przecież, że jako ci najbardziej światli, jako ci, którzy posiadają wiedzę naukową, powinniśmy być niejako w tej pierwszej grupie, która będzie nawoływała do tego, żeby się szczepić. Więc mówimy tutaj o wolności wyboru. To po pierwsze. Mówimy również o prowadzeniu działalności naukowej, zarówno w naukach humanistycznych, społecznych, jak i łatwiej z całą pewnością tutaj, jeśli chodzi o nauki stosowane, jeśli chodzi o nauki ścisłe, jeśli chodzi o biologię, bo tutaj miejsca na, wie pan, dywagacje i rozważania takie czy inne jest zdecydowanie mniej.
Panie
Natomiast
profesorze, tu drugą już sferą lądując,
jest
proszę
to,
pozwolić,
o
czas
czym
jest
pan
nieubłagany.
Mówi, czyli to, co związane jest z posiadaniem takiego czy innego światopoglądu, takich czy innych poglądów filozoficznych. I tutaj zwracamy się jako ministerstwo z taką protekcją tak naprawdę, aby uczeni tylko z tego względu, że są uczonymi, są naukowcami, prowadzą działalność dydaktyczną, żeby nie byli pozbawiani praw politycznych. No
pytanie,
bo
czy powinni mieć to prawo, prowadząc zajęcia akademickie, bo o tym rozmawiamy i na to pytanie nie uzyskałem odpowiedzi, ale rozumiem, że nie jest to najprostsze.
Ale oczywiście, panie redaktorze, chodzi tutaj o działalność czysto naukową. Jeśli mówimy o działalności naukowej, to tutaj nie ma miejsca na jakiekolwiek spekulacje, które nie mają waloru naukowego.
To naukowo na koniec pytanie do politologa. Możliwe są w najbliższym czasie przedterminowe wybory w Polsce?
Wydaje mi się, że wszystko jest możliwe. To mówię zupełnie uczciwie. Stanęliśmy w takiej sytuacji, w której coraz to nowe pomysły pojawiają się, czy to po stronie, no przede wszystkim tutaj Jarosława Gowina, wewnątrz Porozumienia. Właściwie nie wiadomo, kto jest szefem, kto jest prezesem.
Czyli to nie jest teatrzyk polityczny, naprawdę trzeszczy w koalicji?
No, póki co szefowi klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, czyli panu profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, udaje się to kleić, przepraszam za to określenie, udaje się jednak przeprowadzać ustawy w Sejmie, no ale nic nie jest dane raz na zawsze. My prosimy naszych koalicjantów o współdziałanie, prosimy o współpracę, jesteśmy na taką współpracę otwarci i mamy nadzieję, że no wraz z tym słońcem, z tą witaminą D, której jest coraz więcej w naszych organizmach, no w politycy zarówno koalicji, ale mam na myśli również polityków opozycji, no podejmą takie działania, które wreszcie będą służyły współpracy.
Jest prośba, jest też groźba, panie profesorze, bo słucham, co mówi marszałek Terlecki, na przykład w Radiu Wnet. Dzisiaj mówi tak. Koalicjanci poczuli się na tyle mocni, że uznali być może, że są w stanie funkcjonować samodzielnie. Nie jestem co do tego ich poczucia przekonany, ale z pewnością tak nie jest, że poradziliby sobie sami w wyborach. A pan jest przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość samo poradziłoby sobie dzisiaj w wyborach parlamentarnych przedterminowych?
Wie pan, w polityce rzeczą naprawdę bardzo istotną i ważną jest przyjmowanie jasnych, klarownych zasad. Jeśli nie możemy w pełni odpowiadać za te działania, które są podejmowane, jeśli nie mamy wpływu na te działania, czy pewne działania są wprost wymuszane, no to koniecznym jest takie rozwiązanie, które można łączyć wprost z brzytwą Okama, a więc nie należy mnożyć bytów ponad konieczność. A więc jeśli funkcjonowanie w mojej opinii koalicji nie będzie możliwe, to czymś zupełnie naturalnym będzie podjęcie działań zmierzających do tego, aby scenę polityczną oczyścić. Ale dodajmy,
rozumiem, tylko czy PiS bez Solidarnej Polski i Porozumienia byłby w stanie dzisiaj wygrać wybory tak, żeby dalej rządzić w Polsce?
No przede wszystkim, jeszcze raz powtórzę, dzisiaj też to jest jak gdyby druga strona, i to mówię bardziej jako politolog niż polityk, dzisiaj druga strona, czyli największy klub opozycyjny absolutnie nie jest zainteresowany przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych, podobnie jeśli chodzi
nie
o...
Nie odpowiada pan na moje pytanie, panie profesorze, i dobrze o tym tutaj... obaj wiemy. A pytałem o to, czy PiS sam mógłby dzisiaj wygrać wybory bez Solidarnej Polski, bez Porozumienia i rządzić w Polsce?
Myślę, panie redaktorze, że tak. Z prostej przyczyny. Większość polityków, właśnie nie większość, ale wszyscy politycy, którzy zasiadają czy to w Sejmie, czy w Senacie, startowali z list wyborczych Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. No, w moim okręgu wyborczym jest dwóch posłów, którzy do dzisiaj bardzo wyraźnie podkreślają tą swoją przynależność do Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. I zdecydowana część wyborców myśli, że głosując w roku ubiegłym, nie, to już dwa lata, półtora roku, rok, ponad rok i dwa miesiące, bo to przecież 19 rok, to dalej są przekonani, że oni głosowali na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. No
okazuje się, Ziobro i Jarosław Gowin z całą pewnością teraz pana bardzo mocno pozdrawiają. Włodzimierz Bernacki był naszym gościem, bardzo dziękuję. Senator Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister edukacji i nauki. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia.